Rozdział 11. Palantir. Słońce już zachodziło za wydłużone ramię gór, gdy Gandalf ze swoją drużyną i król ze swymi jeźdźcami wyruszyli wreszcie z Isengardu. Gandalf wziął na konia Meriadoka, Aragorn zaś Pipina. Dwaj królewscy wojownicy, wyprzedzając oddział, puścili się zaraz za bramą w cwał i wkrótce zniknęli towarzyszom z oczu. Reszta posuwała się bez zbytniego pośpiechu. Entowie ustawili się szpalerem po obu stronach bramy, wznosząc długie ramiona pożegnalnym gestem, lecz zachowali milczenie. Ujechawszy krętą drogą dość daleko w górę doliny, hobbici obejrzeli się za siebie. Na niebie jeszcze świeciło słońce, ale nad Isengardem rozpostarły się cienie i szare gruzy ledwie majaczyły w mroku. Drzewiec stał przed bramą samotnie i wyglądał jak pień starego drzewa. Hobbitom ten widok przypominał pierwsze spotkanie z Entem na słonecznej półce skalnej u skraju Fangornu. Zbliżali się do słupa z godłem białej ręki. Słup stał po dawnemu, lecz rzeźbiona ręka leżała strzaskana na ziemi. Po środku drogi bielał długi, kamienny palec wskazujący, a niegdyś czerwony paznokieć teraz pociemniał i zczerniał. Entowie nie pomijają najdrobniejszych nawet szczegółów, rzekł Gandalf. Ruszyli dalej wśród gęstniejących ciemności. Czy będziemy jechali przez całą noc? Spytał po jakimś czasie Mary. Nie wiem, Gandalfie, jak ty się czujesz z uczepioną twojej poły hałastrą, ale hałastra chętnie by się odczepiła i położyła spać. A więc słyszałeś te obelgi, odparł Gandalf. Nie pozwól im jątrzyć się w swym sercu. Bądź zadowolony, że Saruman nie poczęstował was dłuższym przemówieniem. Nigdy przedtem nie spotkał hobbitów i nie wiedział, w jaki ton uderzyć, zwracając się do nich. Dobrze jednak wam się przyjrzał. Jeżeli to może być plastrem na twoją zranioną dumę, to wiedz, że w tej chwili pewnie więcej myśli o tobie i Pippinie niż o nas wszystkich. Kim jesteście? Jak się dostaliście do Isengardu i po co? Ile wiecie? Czy byliście w niewoli? A jeśli tak, jakim sposobem uratowaliście życie, skoro orków wybito do nogi? Nad tymi zagadkami biedzi się teraz mądra głowa Sarumana. Szyderstwo z tych ust, Meriadoku, jest zaszczytem, jeśli cenisz sobie jego zainteresowanie. Dziękuję ci, odparł Mary, ale największym zaszczytem jest dla mnie czepianie się twojej poły, Gandalfie. Po pierwsze dlatego, że dzięki temu mogę powtórzyć raz jeszcze to samo pytanie. Czy będziemy jechali przez całą noc? Gandalf roześmiał się. Nie pozwolisz nikomu wykręcić się sianem. Każdy czarodziej powinien mieć hobbita albo kilku hobbitów stale u boku. Już oni by go nauczyli wyrażać się ściśle i nie bujać w obłokach. Przepraszam cię, Mary. Dobrze więc. Pomówimy o tych przyziemnych szczegółach. Będziemy jechali jeszcze parę godzin, bez pośpiechu zresztą, aż do wylotu doliny. Jutro ruszymy szybciej. Zamierzałem z Isengardu wracać prosto przez step do królewskiego domu w Edoras. Ale po namyśle zmieniliśmy plany. Wysłaliśmy gońców do Helmowego Jaru, żeby zapowiedzieli tam na jutro powrót króla. Stamtąd Theoden z liczniejszą świtą pojedzie do warowni Dan Harrow, przekradając się ścieżkami przez góry. Odtąd bowiem nie będziemy się w większej gromadzie pokazywać na otwartym polu we dnie ani w nocy. Chyba, że nie da się tego w żaden sposób uniknąć.
Z tobą tak zawsze. Albo nic, albo wszystko naraz, rzekł Merry. Mnie tymczasem interesował tylko dzisiejszy nocleg. Gdzie jest ów Helmowy Jar i co to za miejsce? Pamiętaj, że nie znam wcale tych okolic.
A więc warto byś się o nich czegoś dowiedział, jeżeli chcesz zrozumieć, co się dokoła nas dzieje. Ale nie ode mnie się tego dowiesz i nie w tej chwili. Za dużo mam teraz pilnych spraw do przemyślenia.
Dobrze. Wezmę na spytki obieży świata podczas najbliższego popasu. On jest mniej obraźliwy od ciebie.
Ale powiedz mi przynajmniej, dlaczego musimy się kryć? Myślałem, że wygraliśmy bitwę.
Owszem, wygraliśmy.
lecz to dopiero pierwsze zwycięstwo. A odniósłszy je, tym bardziej jesteśmy zagrożeni. Między Isengardem a Mordorem istnieje jakaś łączność, której nie podejrzewałem. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób się porozumiewają, lecz na pewno wymieniali wiadomości. Oko Barad-dûr będzie, jak sądzę, z niecierpliwością wpatrywało się w Dolinę Czarodzieja, a także w stepy Rohanu. Im mniej zobaczy, tym dla nas lepiej. Zwolna posuwali się krętą drogą w dół doliny. Isena w swoim kamiennym korycie to przybliżała się, to znów oddalała. Noc zeszła z gór. Mgła ustąpiła już zupełnie. Dmuchnął chłodny wiatr. Księżyc, bliski tego wieczora pełni, rozlewał na wschodniej części nieba bladą, zimną poświatę. Z prawej strony ramiona góry zniżyły się, opadając nagimi stokami. Przed podróżnymi ukazała się szeroka, szara równina. Wreszcie zatrzymali się, a potem skręcili z gościńca na miękką trawę płaskowyżu. Przejechali niewiele ponad mile w kierunku na wschód i znaleźli się w małej dolince otwartej od południa, a wspartej o zbocza ostatniego w południowym łańcuchu kopulastego wzgórza Dolbaran, zanurzonego w zieleni i zwieńczonego u szczytu kępami wrzosów. Stoki dolinki zarastał gąszcz zeszłorocznych paproci, wśród których mocno zwinięte wiosenne pędy ledwie się przebijały przez pachnącą świeżością ziemię. Niżej krzewiły się bujnie kolczaste zarośla i w ich cieniu wędrowcy rozbili obóz na 2 godziny przed północą. Rozpalili ognisko w wykrocie między rozcapierzonymi korzeniami głogu, wysokiego jak drzewo, pokrzywionego ze starości, ale zdrowego i krzepkiego. Na każdej jego gałązce już nabrzmiewały pączki. Wyznaczono straże, po 2 na każdą wartę. Reszta kompanii, zjadłszy wieczerze, owinęła się w płaszcze i posnęła. Hobbici leżeli nieco odosobnieni w jakimś zakątku na podściółce z suchych paproci. Merry był senny, lecz Pipina ogarnął dziwny niepokój. Paprocie trzeszczały i szeleściły pod nim, gdy kręcił się i przewracał ustawicznie. — Co ci jest? — spytał Merry. — Możeś trafił na mrowisko? — Nie — odparł Pipin — ale okropnie mi niewygodnie. Usiłuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz spałem w łóżku. Merry ziewnął. — Policz na palcach — rzekł. — Chyba wiesz, ile czasu upłynęło, odkąd opuściliśmy Lorien. — Ech, to się nie liczy — powiedział Pipin. — Myślę o prawdziwej sypialni i łóżku. — W takim razie trzeba liczyć od pobytu w Rivendell — rzekł Merry. — Ale ja usnąłbym dzisiaj na każdym posłaniu. — Szczęściarz z ciebie — odezwał się po chwili milczenia Pipin ściszonym głosem. — Jechałeś razem z Gandalfem. — No to co z tego? Może z niego wydobyłeś jakieś wiadomości i nowiny? — Nawet mnóstwo. Więcej niż kiedykolwiek. Chyba jednak słyszałeś, co mówił, bo jechaliście blisko nas, a my nie robiliśmy z naszej rozmowy sekretu. Skoro myślisz, że dowiesz się od Gandalfa więcej niż ja, usiądź jutro na jego konia. Oczywiście, jeżeli Gandalf zgodzi się na zamianę pasażera. Ustąpisz mi miejsca? Świetnie, ale Gandalf jest okropnie skryty. Nic się nie zmienił, prawda? Owszem, zmienił się. Odparł Merry, trzeźwiejąc ze snu i trochę już zaniepokojony pytaniami przyjaciela. Jak gdyby urósł. Jest zarazem bardziej dobrotliwy i bardziej groźny, i weselszy, i bardziej uroczysty niż dawniej. Zmienił się, ale dotychczas nie mieliśmy sposobności przekonać się, jak głęboko ta zmiana sięga. Przypomnij sobie zakończenie rozprawy z Sarumanem. Przecież Saruman był dawniej zwierzchnikiem Gandalfa, głową rady. Chociaż nie wiem dokładnie, co to właściwie znaczy. Był Sarumanem białym, a teraz Gandalf chodzi w bieli. Saruman stawił się na jego wezwanie, stracił swoją różdżkę, a potem na jedno słowo Gandalfa wycofał się posłusznie. No tak, trochę może się Gandalf zmienił, ale skrytości się nie oduczył. Przeciwnie, nabrał jej jeszcze więcej, odparł Pipin. Na przykład ta historia ze szklaną kulą. Widać było po nim, że się z tej zdobyczy ucieszył. coś o niej wie albo przynajmniej czegoś się domyśla, ale czy nam coś powiedział? Ani słówka, a przecież to ja ją podniosłem. Gdyby nie ja, stoczyłaby się do wody.
Ejże, hobicie, oddaj mi to.
I na tym koniec. Ciekawa rzecz, co to za kula. Wydała mi się okropnie ciężka. Ostatnie słowa Pipin wyszeptał cichutko, jakby mówił do siebie.
Aha, rzekł Mary, więc to cię tak korci. Mój Pipinku kochany, przypomnij sobie, co Gildor powiedział, a co sam lubił powtarzać. Nie wtrącaj się do spraw czarodziejów, bo są chytrzy i skorzy do gniewu.
Ależ my od wielu miesięcy nie robimy nic innego, tylko wtrącamy się do spraw czarodziejów, odparł Pipin. Chętnie bym się naraził na niewielkie niebezpieczeństwo, byle się czegoś dowiedzieć. Chciałbym też przyjrzeć się lepiej tej kuli.
Śpi wreszcie, rzekł Mary. Prędzej czy później dowiesz się wszystkiego. Zapewniam cię, że nigdy Tuk nie przewyższył Brandy Baka ciekawością, ale przyznaj, że teraz nie pora na te dociekania.
Dobrze.
Ale cóż szkodzi przyznać się, że chciałbym przyjrzeć się lepiej tej kuli.
Wiem, że to niemożliwe. Gandalf siedzi na niej jak kokosz na jajach. Niewielka jednak dla mnie pociecha, kiedy od ciebie słyszę, że skoro nie mogę mieć tego, o czym marzę, powinienem iść spać.
A cóż innego mogę ci odpowiedzieć, rzekł Mary. Przykro mi, ale doprawdy musisz poczekać do rana.
Po śniadaniu będę nie mniej od ciebie zaciekawiony tą tajemnicą i pomogę ci, jak będę umiał, w wydobyciu od czarodzieja jakiegoś wyjaśnienia. Tymczasem zanadto mi się oczy kleją.
Jeżeli ziewnę jeszcze raz,
gęba mi pęknie od ucha do ucha. Dobranoc.